Aleluja, chwała Bogu, bracia i siostry. Moi kochani, ludzie w naszym kraju zwykli narzekać. I często takim tematem tych narzekań jest mowa o trudnym czasie. No, to jest takie, bym powiedział, stwierdzenie, którego można użyć w każdych czasach. A myślę, że w naszych czasach to już chyba najmniej. No ale mówimy o trudnych czasach i co robić w takich trudnych czasach? Jak się zachowywać? Jaką przyjąć postawę? Tak, kiedy patrzę, bracia i siostry, na czasami naszą postawę, postawę chrześcijan, to niejednokrotnie zauważam, że my nie umiemy się cieszyć. I czasami zachowujemy się tak, jakby ktoś nam ukradł radość. Bo przecież być chrześcijaninem to jest radość, prawda? Amen. I bracia i siostry, my czasami jesteśmy okradzeni czy okradani z czegoś tak ważnego, tak istotnego w życiu, jak radość. W tych krajach, które są bogate, a chcę wam powiedzieć, że Polska zalicza się do 40 tych najbogatszych krajów, które są na świecie. Że przed laty to bywało inaczej, myśmy zawsze byli w takiej roli takiego biorcy pomocy gdzieś, a ostatnio słuchałem jednego z biskupów afrykańskich, który zwrócił się do naszego premiera, że nadszedł już czas, aby Polska pomagała w Afryce. Polska jest na tyle bogata, że może pomóc innym krajom. Dziękuję, że i my tutaj w zborze możemy się przyłączyć do tego. Nasza siostra zbiera często datki dla Ugandy, dla biednych, którzy tam potrzebują pomocy. Chwała Bogu, że możemy kogoś czymś obdarować. To jest nasz przywilej, bracia i siostry. Ale w tych krajach zamożnych, bogatych, wydawałoby się, że ludzie powinni mieć radość, powinni się zachowywać tak swobodnie, bo przecież życie jest o wiele prostsze z powodu tego, że mają dostęp do tylu dóbr materialnych i mają odpowiedni komfort życia. Ale okazuje się, że w tych krajach bogatych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Europie, jest bardzo dużo ludzi, którzy popadają na depresję. W ogóle jest znacznie większy niż gdzie indziej odsetek ludzi chorych psychicznie. Właśnie w tych bogatych, zamożnych społeczeństwach. I dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym właśnie popatrzeć na te sprawy, skąd się to wszystko pojawia. Stany depresyjne u ludzi, którzy w zasadzie mają wszystko. Duży odsetek też jest w tych krajach zamożnych, takich jak Japonia, samobójstw, i to młodych ludzi. I jakoś Mnie było dziwnie kiedyś przed laty słuchać o tym, tak powiem szczerze, uśmiechałem się w duchu, kiedy słyszałem o tych różnych psychoterapeutach, psychoanalitykach, do których udają się Amerykanie. Pomyślałem, o jakoś jakieś dziwactwo już tam w tym społeczeństwie, nie wiedzą, co robić z pieniędzmi, to wydają na jakichś psychoanalityków. Ale bracia i siostry, dzisiaj w naszym społeczeństwie wielu ludzi udaje się po pomoc właśnie do rozmaitych terapeutów, do psychiatrów, ponieważ przeżywają trudne chwile, przeżywają chwile załamania nerwowego, przeżywają depresję. I to jest jakby coś, co towarzyszy bogactwu. Ludzie psychicznie nie wytrzymują też w takim środowisku, bo jest presja społeczna, jest, bracia i siostry, walka o pracę, jest walka o standard życia i to wszystko stresuje, to wszystko sprawia, że ludzie zaczynają źle się czuć. Ja dzisiaj chciałbym mówić nie o depresji, ani nie o chorobach psychicznych, ale chciałbym powiedzieć wam o czymś, co jest doskonałym lekarstwem na tego typu przypadłości. Chciałbym dzisiaj mówić, bracia i siostry, o uśmiechaniu się. Dzisiaj, kiedy wchodziliście do zboru, to patrzyłem, jakie macie miny. Niektórzy zauważyli, bo coś tam jeszcze dodałem, żeby się ten imidż poprawił na twarzy. Ale chcę wam powiedzieć, że ogromna większość z was, którzy tu weszli na tą salę, uśmiechało się. Bracia i siostry, my nie jesteśmy do zboru zaproszeni na pogrzeb Jezusa Chrystusa, ale na wesele baranka. Amen? A jak się idzie na wesele? Radośnie się idzie. Nie tak jak na pogrzeb. Bracia i siostry, przychodzicie na wesele, na spotkanie z Panem tutaj. I jest coś ważnego w tym, co wyraża nasza twarz. Jest odbicie naszej duszy. Co my przeżywamy? Przed laty, to gdzieś było te badania prowadzone jakieś 14-15 lat temu. Ja może poproszę tutaj slajd z wykresem. Te badania prowadził chrześcijanin Christian Schwarz. Można nabyć jego książki i tam właśnie jedna z ilustracji tutaj, która ilustruje śmiech w kościele, taki wykres mamy przed sobą, możemy się temu przyjrzeć. Wiecie, on do bardzo ciekawych wniosków dochodził, kiedy prowadził badania w kilkudziesięciu krajach, w tym również w Polsce, były robione takie ankiety w zborach, w kościołach i ludzie odpowiadali na przeróżne pytania, a jemu chodziło o to, co takiego ludzie robią, że jest dobrze albo źle w zborze. I ten wykres pokazuje wam, w naszym kościele często słychać śmiech. I w zborach, które są zborami wysokiej jakości, zborami rosnącymi, bo on to tak podzielił. Zobaczcie, ten słupek jest bardzo wysoko. Natomiast w zborach, które maleją, nie są rosnące, albo zbory bardzo niskiej jakości, ludzie bardzo rzadko się uśmiechają. I on to odkrył zupełnie nieoczekiwanie w czasie tych swoich badań. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że śmiech ma związek z jakością i ze wzrostem w Kościele. Ja myślę, że byśmy do tego tak bez tych badań łatwo nie doszli. Zwracamy na coś innego uwagę. Ale bracia i siostry, kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz i wchodzi do kościoła ponuraków, a wchodzi do kościoła ludzi rozradowanych, rozentuzjazmowanych tym, że żyją z Chrystusem, to zupełnie inaczej odbiera chrześcijaństwo. Zupełnie inaczej się czuje. Dlatego uśmiech jest tak ważny. Dlatego śmiech i żart powinien być w kościele. Niektórzy uważają, że to powinna być taka bardzo świątobliwa, wręcz ponuracka atmosfera, bo to podkreśla świętość, powagę, uniżenie. Bracia i siostry, to kiedy patrzymy na choćby ten wykres i na te badania przeprowadzone również w naszym kraju, a raczej takim tezom zaprzecza. Ja poproszę teraz moją żonę, żeby wam przeczytała artykuł. Wczoraj przeczytałem go w Gazecie Wyborczej i on właśnie traktuje o tym temacie, o którym mówię. Bardzo ciekawe odkrycie naukowe jest tam opisane. Proszę cię bardzo.
O ludziach ponurych mówi się czasem, że wyglądają jak śmierć. Nie bez powodu, bo już dawno uczeni dowiedli, że depresja albo niepokój zwiększają ryzyko zawału. Teraz badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa z USA dowodzą, że ten mechanizm działa też w drugą stronę, że śmiech to rzeczywiście zdrowie. Jeśli więc jesteś radosny, zrelaksowany, pełen energii i zadowolenia z życia, to mniejsze jest ryzyko, że przydarzy ci się zawał czy nagłe zatrzymanie akcji serca, niż gdybyś był emocjonalnie neutralny, czyli ani smutny, ani wesoły. Takie wyniki badań naukowych publikuje American Journal of Cardiology. Ba, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Powodów do radości w życiu bywa mniej niż do smutku. Nawet główna autorka badań, profesor Liza Janek, przyznaje, że radosna natura to coś, z czym łatwiej się urodzić, niż sobie wypracować. Innymi słowy, ludzie się cieszą, bo po prostu tak mają, a nie dlatego, że mają ku temu jakieś szczególne powody. Dlatego ludzie, którzy mają szczęście i są z urodzenia radośni, zwykle też bardziej o siebie dbają. Nic więc dziwnego, że są zdrowsi. Profesor Janek, choć przyznaje, że coś jest na rzeczy i że nawet osoby wesołe mogą mieć problem z układem sercowo-naczyniowym, szczególnie zbyt wesołe, to jednak ryzyko zawału czy zatrzymania akcji serca jest u nich wyraźnie niższe. Uczona razem z współpracownikami wykorzystała dane z 25-letniego projektu GenerStart. Prowadzącego na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, naukowcy przeanalizowali przypadki prawie 1500 zdrowych osób, których rodzeństwo jeszcze przed 60 miało kłopoty z sercem. Takie osoby z zasady są dwukrotnie bardziej narażone na chorobę niż te pochodzące ze zdrowych rodzin. Badani standardowo wypełniali kwestionariusze, w których odpowiadali m.in. na pytania o dobre samopoczucie. Naukowcy wyliczyli, że radosna osobowość obniżała ryzyko poważnych problemów z sercem o 30-50%. I to niezależnie od wieku, nałogów, poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi, płci czy rasy. Dlaczego? To nie jest jasne. Jak więc być radośnie nastawionym do świata, jeśli jesteśmy ponurzy od urodzenia? Jednym ze sposobów jest ruch. Człowiek był w ruchu, człowiek przebywa na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna to część naszej natury. Za to siedzenie w fotelu przed komputerem po kilkanaście godzin dziennie to w historii Homo sapiens zupełne nowum. Pogódźmy się z tym i ruszmy się trochę, a będziemy szczęśliwsi. To naprawdę łatwiejsze niż znalezienie świetnej pracy, niż miłości w życiu.
Myślę, bracia i siostry, że taki przyjemny artykuł prawie na wakacje to jest taki dobry czas, który można w ruchu wśród przyrody spędzić. Także myślę, że to też będzie dla was taką zachętą, jeżeli chodzi o te sprawy stricto cielesne. Natomiast my w Kościele nie tyle ciałem powinniśmy się zajmować, co przede wszystkim duszą. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj Słowo Boże, o którym chciałbym z wami mówić, jest zawarte w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13. To jest przypowieść o siewce. I w tej przypowieści czytamy: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Dla każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w sercu jego, to jest ten, kto jest posiany na drogę. Znamy tą przypowieść. Ja dzisiaj tylko fragment przeczytałem. Bracia i siostry, ważne jest, czy rozumiemy, co jest słowem w tej przypowieści. Bo tutaj jest mowa o kimś, kto przychodzi i wykrada słowo. Pierwszy rzut oka to myślimy przede wszystkim o Słowie Bożym, że przychodzi zły, przychodzi diabeł i on potrafi porwać to, co zostało zasiane w naszym sercu. Przychodzisz do zboru, coś usłyszysz i za chwileczkę już tego nie ma. Ktoś przyszedł i wydar ci to. Gdzieś się to zagubiło, zniknęło po prostu. I myślę, że takie rozumienie jest zupełnie poprawne, jeśli chodzi o tą przypowieść, ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia i siostry, tutaj na to, że w Ewangelii Jana jest napisane, że Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. A więc jest jeszcze głębiej, jeszcze można głębiej zajrzeć w to Słowo i odkryć, że Jezus Chrystus jest Słowem. I jest ktoś zainteresowany, żeby wykraść z naszego serca Jezusa Chrystusa, żeby Go tam nie było. Kiedyś bardzo pięknie powiedział Augustyn, że w sercu człowieka jest takie miejsce, które tylko pasuje Jezus Chrystus, które tylko może zapełnić Jezus Chrystus. Nic innego tam nie pasuje. I jeżeli nie ma Jezusa Chrystusa w sercu człowieka, człowiek jest nieszczęśliwy. I bracia i siostry, właśnie tak, kiedy myślałem o tych depresjach, kiedy myślałem o tym narzekaniu, kiedy myślałem o tym trudnym czasie, to te rzeczy często biorą się w nas z powodu tego, że nie ma Chrystusa w sercu człowieka, że jego wiara jest bardzo powierzchowna, że to jest tylko jakaś namiastka przeżyć z Bogiem, że to jest taka zwykła religijność. I oto, bracia i siostry, przychodzi zły. Zły to jest diabeł. I on jest zainteresowany, żebyśmy byli właśnie w depresji, żeby w nas nie było owocu Ducha Świętego. Jaki jest owoc Ducha Świętego? Radość. Bracia i siostry, diabeł przychodzi i mówi tobie co innego. Daje ci tematy takie, które zastąpią ci radość, a sprawią, że się pogrążysz w smutku, który doprowadzi cię do załamania. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 44 wierszu, Pan Jezus mówi o diable, że on był mężobójcą. A więc kimś, kto był zainteresowany, żeby zabić człowieka. On jest zainteresowany tym, żeby cię zabić, żeby cię zniszczyć. I kiedy pojawiał się w ogrodzie Eden, kiedy rozmawia z Ewą, to on wcale nie mówi o tym. On jest bardzo ciekawy, interesujący, jeśli chodzi o rozmowę. Zadaje ciekawe pytania. Wcale nic nie mówi przeciwko Bogu, wprost nie mówi tam. I kiedy przychodzi rozmowa do miejsca o przykazaniu, o złamaniu przykazania, to diabeł nie mówi, że to przykazanie jest złe, ale on podważa jego zasadność. I mówi wtedy do Ewy tam w ogrodzie Eden, czy na pewno? Zadaje pytanie, czy na pewno? Ile razy takie pytanie się pojawia w twoim życiu, jeśli chodzi o wiarę? Jeśli chodzi o radość życia, jeśli chodzi o szczęście, jeśli chodzi o błogosławieństwo, ile razy się pojawia to pytanie, czy na pewno? Kto stoi za tym? Jezus Chrystus mówi, on był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To jest ten zły, który porywa to, co zasiano w twoim sercu. On jest zainteresowany zniszczeniem twojego życia. On jest zainteresowany załamaniem twojej wiary. On przychodzi po to, żeby kraść i zabijać. A więc wykrada również słowo. Słowo Boże, które jest zasiane. Wykrada Jezusa Chrystusa z twojego życia. Chce zastąpić go czymś innym. Właśnie dla wielu ludzi w tych bogatych społecznościach diabeł zastąpił Boga namiastką szczęścia. My coraz częściej słyszymy o tych pustych kościołach w zachodniej Europie. W Polsce jeszcze tego tak nie widać, ale coraz mniej ludzi chodzi do kościołów. Ludzie mają swoje życie. Czują się tak pewnie, że dochodzą do wniosku, na co potrzebny mi jest Bóg Jak ja mogę tu być Bogiem? Ja mogę porządzić w swoim życiu. Bóg mi jest potrzebny okazjonalnie. Bo ładnie wypada ślub w kościele. Ładnie wypadają święta Bożego Narodzenia, bo to taka uroczystość, że wiecie, u nas ostatnio już końcem października zaczynają w sklepach przygotowania do Bożego Narodzenia. Tak się przygotowują. Bracia i siostry, i kiedy to słowo jest zastąpione atrapą słowa, kiedy diabeł daje w zastępstwie prawdy, a przecież Jezus jest prawdą, to Jezus mówi, że wyzwoli nas i poprowadzi nas w kierunku prawdy. I dzięki Niemu poznamy prawdę i będziemy wyswobodzeni. To diabeł przynosi kłamstwo, ale nie wprost. On takie daje półprawdy, za którymi ludzie niestety podążają, bo tak im jest wygodniej, bo tak im jest lepiej. Dzisiaj kpi się z Kościoła. Wiecie, byłem zaskoczony w Polsce, która uchodzi za kraj bardzo religijny. Słyszeliście o tej ewangelizacji na Stadionie Narodowym w Warszawie. I ja przeczytałem na tych forach internetowych różne opinie tam na ten temat. To był katolicki kaznodzieja, który tam przemawiał. Charyzmatyczny kaznodzieja. I kiedy zaczął mówić o cudach, o uzdrowieniach, masa wpisów w internecie, że to dla głupich, że to jakieś karmienie ludzi ciemnotą i same takie pejoratywne stwierdzenia. Wiecie, byłem zaskoczony tym. Przecież może gdyby to była ewangelizacja protestantów, to można by powiedzieć, a no wiadomo. Ale to organizowali katolicy. W najbardziej katolickim kraju w Europie. Bracia i siostry, myślenie ludzi bardzo się zmienia. I w naszym kraju się też zmieniło. Serca wielu ludzi zostało wykradzione słowo. I to, co zostało zamiast tego słowa włożone, dzisiaj powoduje to, że ludzie chorują. I tak naprawdę nie tyle potrzebują, choć ja nic nie mam przeciwko psychiatrom, psychologom, psychoanalitykom, rozmaitym terapeutom, oni są potrzebni, ale chcę wam powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę Jezus, Słowo, może uzdrowić ich życie. I dzisiaj Kościół powinien głośno mówić o Słowie, o żywym Słowie, o Jezusie Chrystusie. W liście do Kolosan w 3 rozdziale, w 16 wierszu jest napisane: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Bracie i siostro, zatrosz się o to, aby twój duch nie został zagłodzony. Że nie tylko w niedzielę rano, raz w tygodniu jest karmiony. Zadbaj o to, aby był codziennie nakarmiony. Aby był nakarmiony słowem, społecznością z Panem. Wiecie, dzisiaj ludzie różnie patrzą na życie. Zwłaszcza u nas w Polsce ludzie bardziej potrafią dostrzegać złe strony niż lepsze strony życia. To jest tak jak z tą przysłowiową szklanką. Może zobaczmy. Co widzisz? Półpustej czy półpełnej szklanki? Co widzisz, bracie i siostro? Sposób widzenia determinuje to, jak żyjesz. Możesz zawsze widzieć pustą połowę, ale możesz widzieć zawsze coś lepszego, że aż do połowy jest napełniona ta szklanka. I możesz narzekać, czemu ona nie jest do pełna napełniona, a możesz się cieszyć z tego, że jest aż w połowie napełniona i będziesz się mógł napić wody. Bracia i siostry, sposób widzenia determinuje to, jak my żyjemy, jak my odbieramy nasze życie. Jeżeli jesteś malkontentem, to będziesz również się tak zachowywał w sprawach wiary. I nigdy nie będzie dla ciebie radości, pełnej radości, która by mogła wypełnić twoje serce. Bracia i siostry, my radości pozbywamy się w momencie, kiedy tracimy obraz Jezusa ukrzyżowanego. Kiedy ten obraz znika z naszego życia, kiedy Jezus jest dodatkiem do naszego życia, to wtedy pojawiają się kłopoty. To wtedy jest blisko to pytanie, które zadał diabeł w ogrodzie Eden. Czy na pewno? Czy na pewno warto chodzić do kościoła? Czy na pewno warto czytać Biblię? Czy na pewno warto się aż tyle modlić? Kiedy widzimy Pana Jezusa, który cierpi za nas osobiście na Golgocie, kiedy mamy świadomość tego, jak wiele wycierpiał, jak wiele wstydu, jak wiele bólu było w jego życiu, kiedy musiał tam pójść i to dobrowolnie, to bracia i siostry zaczynają się nam otwierać oczy na nasze cierpienie, na nasze życie. Bracie i siostro, czy odczuwasz namiastkę cierpienia Chrystusowego? Czy masz takie przeżycia? Czy spotykasz się z takim Jezusem? Czy spotykasz się z Jezusem cierpiącym, który umarł za twój grzech? Czy to jest tylko: Panie Jezu, dziękuję Ci za zbawienie, amen. Dobra modlitwa, poprawna teologicznie, ale bez żadnego przeżycia. Bracia i siostro, czy przeżywasz społeczność z Jezusem ukrzyżowanym? Bo jeśli nie przeżywasz tej społeczności, jeśli nie rozważasz tych rzeczy w sercu swoim, jeśli nie odczuwasz tego, to chcę ci powiedzieć, że pojawią się problemy rozmaite w twoim życiu. Wtedy zamiast Jezusa często w kościele patrzymy na brata albo siostrę i zaczynamy widzieć dużo wad u tego brata, u tej siostry. Zaczynamy widzieć niedoskonałości w kościele. A jak już to zaczynamy widzieć, to bardzo łatwo nam znaleźć usprawiedliwienie dla naszej niepoprawności. Wtedy, kiedy nie widzimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego w naszym życiu, poddani jesteśmy na zranienia, na gniew, na obrazę, na niezadowolenie, na szemranie, na obmowy, na brak przebaczenia. Bracia i siostry, te rzeczy pojawiają się w sercu naszym. Jeśli wykradzione jest słowo, to tą pustkę coś musi zapełnić. I tam wchodzi gniew, tam wchodzi niezadowolenie, tam przychodzi szemranie, tam się pojawiają obmowy, tam jest mowa stale o krzywdach, jakie doznaliśmy. A czy Jezus nie doznał na krzyżu krzywdy? Przecież On sprawiedliwy, za niesprawiedliwych umarł. Przecież nawet ten, który był ukrzyżowany obok Niego, to zauważył i powiedział do tego drugiego, który Mu urągał, czyż On coś złego popełnił, tak jak my? My tu słuszną karę ponosimy, ale On? Jezus Chrystus ukrzyżowany. Jeżeli Go nie widzimy w naszym życiu, wtedy pojawia się coś w zastępstwie. I bracia i siostry, coś w zastępstwie przychodzi z tego innego królestwa, w którym panem jest zły, który przychodzi, żeby kraść i żeby zabić cię. W proroctwie Izajasza opisany jest w 53 rozdziale od 3 wiersza Jezus Chrystus ukrzyżowany. Nie triumfujący w niebie, ale o tym, o którym dzisiaj wam opowiadam. Jest tam napisane tak: wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic, lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Bracie i siostry, pokochaj tego poranionego Jezusa. Pokochaj Jego zranione i zbite, umęczone ciało. A wiesz, co jest tym ciałem? Co jest ciałem Jezusa Chrystusa? Tym ciałem jest Kościół. Pokochaj Kościół taki, jaki on jest. Bo Jezus jest głową ciała, którym jest Kościół. Jeśli widzisz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to możesz pokochać Jego ciało. Możesz pokochać brata, siostrę, w którym do tej pory trudno ci było dostrzec Chrystusa. Bracia i siostry, to się dzieje tylko wtedy, kiedy mamy wymalowany obraz krzyża i Jezusa ukrzyżowanego, który umarł za nasze grzechy. W liście do Hebrajczyków czytamy w 12 rozdziale, w 2 wierszu: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Zobaczcie, Słowo Boże nas naucza, że mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. I to mamy patrzeć na Chrystusa, nie tego po prawicy w niebie. A co tam, moja ojczyzna jest w niebie, Jezus po prawicy, halleluja. Ale bracie i siostro, najpierw zajrzyj tutaj, kiedy był Jezus na ziemi, żeby zobaczyć to, kim jest w niebie. Zobacz na sprawcę twojej wiary, dla tego, który dokonał tych wielkich rzeczy, żebyś mógł wierzyć i żebyś na podstawie wiary został ocalony. On zamiast radości miał krzyż, zamiast radości miał hańbę. O Jezus,
z Golgoty. To Jezus, który umarł za ciebie. I tak może na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 33 wiersz. Apostoł pisze tak: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Bracie i siostro, uważaj, zważaj na to, o czym mówisz. Złe rozmowy zepsują dobre obyczaje w tym zborze. I ktoś, kto przynosi złe rzeczy do kościoła, potrafi zniszczyć społeczność. I zamiast uśmiechania, zamiast radości, są ponure miny. Bo ludzie przeżywają różne krzywdy, zranienia, skupiają się na obrazach, niezadowoleniach, na takich samych pejoratywnych rzeczach. Zamiast doświadczyć radości zbawienia. Bo bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że ten Chrystus, który cierpiał, który zawisł na krzyżu, który umarł i którego pogrzeb odbył się w Jerozolimie 2000 lat temu, zmartwychwstał i żyje. Alleluja! I to jest powód twojej chluby, to jest powód twojej radości. Bracie i siostro, ale trudno przeżywać tą radość, kiedy nie przeżyjemy tego krzyża. To też nie przeżyjemy pełni tej radości. Bo wiecie, kiedy my z jakiejś trudnej sytuacji wychodzimy, to my się o wiele bardziej cieszymy i radujemy niż z takich zwykłych rzeczy. Dlatego myślę, że najpierw trzeba odkryć krzyż, aby doświadczyć radości pustego grobu, a radości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, nie pozwól wykraść z serca swojego słowa. Jezus jest słowem. Niech mieszka obficie w waszych sercach. Tego wam życzę. Amen.